Słucham?
Nie wiem, czy to... W takiej pozycji, czy pionowej bardziej, nie wiem, jak to...
Takiej Państwu będzie wygodniej.
Aha, to dobrze.
Szanowni Państwo, witam serdecznie na czwartkowym forum SGH, wydarzeniu realizowanym wspólnie z Instytutem Studiów Wschodnich, organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Witam serdecznie naszego gościa, pana Tomasza Chrustnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dzień dobry Państwu.
Oraz panią profesor Annę Dąbrowską, kierownik Katedry Badań Zachowań Konsumentów SGH.
Dzień dobry Państwu.
Taki dobór gości zdradza temat. Będziemy rozmawiać o najważniejszych problemach dotyczących ochrony polskich konsumentów. Ale na początku chciałbym zapytać Państwa o najważniejsze wyzwanie w najbliższym roku.
Jeżeli mogę zacząć, proszę Państwa, dla mnie chyba takim najważniejszym wyzwaniem jest kształtowanie społecznej odpowiedzialności konsumenta i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców. Czy mam to rozwinąć bardziej?
W dwóch słowach jeszcze poprosimy. Tak, dlaczego akurat to jest jako wyzwanie i dlaczego w tych najbliższych 12 miesiącach to będzie tym głównym wyzwaniem, bo to jest też takie uniwersalne wyzwanie, można powiedzieć.
Tak, to jest takie uniwersalne wyzwanie, natomiast w tym, można powiedzieć, ogólnym wyzwaniu mieści się bardzo wiele, jeśli chodzi o konsumenta, bo to jest główny obszar moich zainteresowań. I tutaj konsument powinien być nie tylko świadomy, ale także etyczny, także szukający wiedzy i konsument, który pojmuje swoją rolę na rynku.
Panie prezesie, najważniejsze wyzwanie w nadchodzących 12 miesiącach zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
To ja tutaj muszę rzeczywiście uzasadnić, że ta specyfika, jeżeli chodzi o prezesa UOKiK-u, jest dużo węższa. Znaczy rzeczywiście z mojego punktu widzenia jako organu odpowiedzialnego za ochronę konkurencji konsumentów, ochronę konsumentów w Polsce, konkurencji również, te dwa obszary bardzo dobrze się przenikają, wzajemnie i uzupełniają. Bez wątpienia jest bardzo duża dynamika trendów i zachowań konsumenckich, które obserwujemy. I na tą dynamikę nakładają się zarówno zmieniające się zachowania i praktyki występujące na rynku, bardzo często ze strony przedsiębiorców, którzy dysponują pewną wiedzą szerszą o zachowaniach konsumenta, o praktykach sprzedażowych, technikach niekiedy manipulacji i tej zmienności wywołanej także warunkami pandemicznymi, które absolutnie, mówiąc nieładnie, przeorały nam absolutnie rynek i pewne też nawyki konsumenckie. I z drugiej strony mamy bardzo silne zmiany i poważne zmiany, jeżeli chodzi o przepisy prawa w Komisji Europejskiej, zarówno jeżeli chodzi o skutki New Consumer Agenda, ale też czy New Consumer Deal, Omnibusa, jak niekiedy o tym też rzeczywiście te zmiany są nazywane. I na to wszystko nakłada się transformacja ekologiczna i transformacja cyfrowa. To są absolutnie zmiany, które dotykają każdego z nas. Często tego nie zauważamy, ale dogonienie rynku, również poprzez działania usuwające te negatywne aspekty i negatywne praktyki, które występują ze strony przedsiębiorców na konsumentach, stanowią niezwykle daleko idące wyzwanie.
I o tych zmianach będziemy mówić w trakcie dzisiejszej rozmowy. Zachęcamy internautów do zadawania pytań. Też będzie jak najbardziej miejsce na Państwa pytania. A jedna ze zmian już za kilka dni wejdzie, bo 1 stycznia zmieni się trochę rzeczywistość. Wejdzie nowelizacja kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta i na jej mocy w obrocie gospodarczym znajdzie się kolejny po konsumencie i przedsiębiorcy podmiot, przedsiębiorca na prawach konsumenta. Co to oznacza dla sytuacji związanej z ochroną konsumentów, dla przedsiębiorców?
Przede wszystkim oznacza, że musimy tak naprawdę na nowo określić, kim jest ten mikroprzedsiębiorca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i kiedy jego prawa są chronione w sposób niezwykle szeroki, jak to występuje w Komisji Europejskiej, a zatem jako konsumenta, a kiedy ochrona jest mniejsza ze względu na to, że traktuje się go jako przedsiębiorca, a zatem jako osobę, która dysponuje większą wiedzą i większą odpowiedzialnością, jeżeli chodzi o działania. Te elementy są niezwykle ważne. Krok absolutnie słuszny, zwłaszcza w warunkach polskich, gdzie mamy mikroprzedsiębiorców, o ile dobrze pamiętam liczby, 1 800 000 mikroprzedsiębiorców działających jako osoby fizyczne w tej podstawowej formule, i jednocześnie rzeczywiście musimy zadbać o ich prawa, pamiętając jednocześnie, że gros z nich dokonuje takiej naturalnej optymalizacji. Czyli jeżeli kupują telefon służbowy, to rzeczywiście często umowa o usługę jest w kosztach firmy, faktura jest w kosztach firmy i wówczas musimy bardzo jasno tutaj spróbować wyznaczyć. To jest też niezwykle ważna rola Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które implementuje te przepisy. Jasno określić, kiedy ten przedsiębiorca czy osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą jest szeroko ochroniona jako konsument, a kiedy ta ochrona jest węższa.
No właśnie, bo kto to będzie rozstrzygał i w jaki sposób znaleźć takie rozwiązania, które wskażą taką precyzję użytkownikom? Bo jeżeli to będzie tak ogólnie, no to zawsze jest taka pokusa różnych nadużyć.
Proszę Państwa, temat nie jest nowy, dlatego że kiedy musieliśmy implementować dyrektywę o prawach konsumenta, ten problem był poruszany na bardzo takich gorących dyskusjach, miałam okazję w nich uczestniczyć i wówczas już właśnie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą miały być włączone w pewnych oczywiście obszarach do korzystania z praw konsumenta. Wówczas nie zgodzono się na to rozwiązanie, de facto ono w tej chwili weszło, będzie rodziło myślę bardzo wiele sytuacji kontrowersyjnych. Na szczęście mamy polubowne tutaj możliwości rozwiązywania sporów. Tym niemniej mówi się również o tym, że gdyby ustawa bardziej precyzyjnie określała pewne sytuacje, to być może uchroniłoby to nas przed tymi konsekwencjami. Ja tutaj chciałabym podkreślić, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w porozumieniu z kancelariami prawnymi podejmuje takie szkolenia. Bardzo żałowałam, że nie mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu, bo nie jestem przedsiębiorcą, ale niewątpliwie to jest bardzo potrzebne. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Chcę przypomnieć, że jedno z naszych niezbywalnych praw konsumenckich to jest prawo właśnie do edukacji.
I prawo rzeczywiście do informacji, natomiast często nie zdajemy sobie sprawy, jak daleko idąca jest ta ochrona konsumenta w porównaniu do osoby fizycznej będącą przedsiębiorcą. Pamiętajmy o tym, że jest to środowisko niejednorodne. Bardzo często myślimy o osobach fizycznych jako o tej jednoosobowej działalności, o niewielkiej skali, ale bardzo często to są profesjonalni użytkownicy, tak, którzy korzystają z pewnych metod optymalizacji, mający niejednokrotnie wielomilionowe obroty i z punktu widzenia właśnie kwestii rozpatrzenia tego, czy powinien być chroniony taki uczestnik rynku jako słabsza strona kontraktu, czy nie, bo wbrew pozorom jest profesjonalistą i świetnie jest przygotowany do tego, wymaga rzeczywiście już takich poważnych rozstrzygnięć. Natomiast ta ochrona nas jako konsumentów, ona w Unii Europejskiej i w Polsce jest bardzo szeroka. Jest to i większa możliwość na przykład do korzystania z prawa rękojmi, czy jeżeli producent przewiduje takie możliwości z gwarancji. Jest to wsparcie instytucjonalne też i UOKiK-u, i rzecznika finansowego, i rzeczników praw konsumenta, więc tutaj rzeczywiście wchodzimy, a przyszłościowo na przykład także, jeżeli chodzi o uczestnictwo w pozwach zbiorowych, więc powództwo przedstawicielskie. Mnóstwo aspektów, które wówczas są do uwzględnienia przy tego typu konstrukcji.
Tylko ta relacja, że mamy właśnie przedsiębiorcę, który może być chroniony jako konsument w sytuacji spornej, gdy się na to prawo powoła. I tutaj pani profesor, która mówi, że być może te postępowania polubowne, czy to oznacza, że każda wątpliwa sprawa będzie teraz w ten sposób rozstrzygana, czy możemy liczyć na jakieś regulacje, które sprawią, że to będzie już w takich relacjach przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorca doprecyzowane. Bo jedna strona będzie utrzymywała, że mamy do czynienia z przedsiębiorcą, a druga, że chce z tych praw konsumenckich skorzystać.
Ja myślę, że tu pan prezes ma większą wiedzę z tego zakresu. Proszę państwa, myślę, że to, co często podkreślamy właśnie w tej społecznej odpowiedzialności, to jest ta etyka. I teraz ten przedsiębiorstwo, jeśli będzie w tej roli konsumenta, powinien się zachowywać etycznie. Dzisiaj mówi się, bo takie przykłady podaje się, prawda, kiedy kupując określony produkt będzie się występować w roli konsumenta, a kiedy w roli przedsiębiorcy. Myślę, że jeśli nie będziemy nadużywać swojej pozycji, to jakby tych rozstrzygnięć będzie mniej, ale obawiam się, że będzie bardzo wiele spraw wymagających tutaj rozstrzygnięć. Pamiętajmy, że dla przedsiębiorców to jest ogromne poszerzenie pola konsumentów, którzy mają prawa, którzy coraz chętniej z tych praw korzystają. Ja tutaj może przytoczę, proszę Państwa, nasze takie gorące wyniki badań dotyczące społecznej odpowiedzialności konsumentów, które przeprowadziliśmy w Polsce, Czechach, Niemczech i we Włoszech właśnie w okresie pandemii. Okazuje się, że bardziej interesujemy się prawami konsumentów, co bardzo cieszy, bo stajemy się bardziej świadomymi konsumentami, ale to również oznacza, że dla firm, które będą otrzymywały zapewne reklamacje kupionych produktów, bo przecież jest to rzecz normalna na rynku, będą to trudne właśnie do rozstrzygnięcia definitywnego.
Tym bardziej, że sama pandemia, ten czas popandemiczny będzie być może sprzyjał takim okazjom do nadużyć. Sam pan prezes w wyzwaniach mówił, że pandemia ujawniła nowe praktyki naruszania interesów konsumenckich. To chciałbym do tego wątku nawiązać. Czy rzeczywiście obserwują państwo wzrost takich przypadków, gdzie stoimy na bakier z tą etyką, której pani profesor mówiła, i w jakich obszarach te nadużycia mają miejsce, czego jako konsumenci powinniśmy się obawiać?
To pozwolę sobie odpowiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście UOKiK działa na tej pierwszej linii frontu i też wpływają do nas oczywiście skargi konsumenckie. Jak tylko coś się dzieje, to zawsze pada pytanie, gdzie jest UOKiK, ewentualnie gdzie był UOKiK, więc tutaj od razu się do tego odniosę. Rzeczywiście jest tak, że dla mnie etyka ma bardzo konkretny wymiar, zwłaszcza jeżeli nałożymy na to sobie doświadczenia i ekonomii instytucjonalnej, gdzie widzimy, że rzeczywiście muszą za tym iść konkretne instytucje, jeżeli to nie są instytucje społeczne, czy pewne normy zachowań wypracowane na przykład jako pewien element historyczny, nawyków też, czy tradycji, odpowiedzialności, no to jeżeli tego nie ma, to musimy się posiłkować instytucjami prawnymi, instytucjami w sensie organizacyjnym. Więc to my mamy w sobie taką chęć do tego, że rzeczywiście lubimy korzystać z tych praw, które są dla nas korzystne, nie zawsze z odpowiedzialności i obowiązków, które za tym idą. Pandemia tak ujawniła wiele nadużyć i pewnie to też jest prawda, że pewne wyeliminowała. Pokazy handlowe w czasie COVID-u nie odbywały się, bądź nie odbywały się tak często i dzięki temu też seniorzy byli dużo mniej narażeni na te nieuczciwe praktyki. My też ten czas wykorzystaliśmy po to, żeby za chwilę przedstawić pewne rozwiązania legislacyjne, żeby te procedury ukrócić. Natomiast te nieuczciwości, jeżeli chodzi o praktyki biznesowe, o oszustwa, wprowadzenie konsumentów w błąd, łamanie tego podstawowego prawa, jakim jest prawo do informacji, niestety, ale występują bardzo powszechnie, są coraz częściej realizowane w świecie cyfrowym, co utrudnia ich wykrywanie, zwłaszcza jeżeli mają charakter transgraniczny, i to jest to wyzwanie, które też teraz mamy.
Tym bardziej, że coraz więcej konsumentów do sieci się przenosi.
Proszę Państwa, zachowania konsumenta od dawna piszemy, badamy i to nie jest tylko tak, że przedsiębiorca tutaj nadużywa jak gdyby tak swoich uprawnień czy wprowadza w błąd, bo można mówić też o takiej wątpliwej etyce konsumentów i często tutaj przytacza się rynek ubezpieczeń, ale myślę, że dzisiaj można w tych kategoriach rozważać właśnie w okresie pandemii, kiedy handlowcy szczególnie no są często w trudnej sytuacji. Dla mnie taką sytuacją jest, kiedy konsumenci zamawiają bardzo dużo rzeczy online, z góry zakładając, że gro z nich zwrócą z powrotem. To są porzucone koszyki, coraz bardziej praktykowana działalność konsumentów. W związku z tym, no można
mówi
tutaj
się, że
mówić...
zamawiam na zwracando po to, żeby zwrócić od razu po 14
tak,
dniach.
Tak, ale to, że mamy takie prawo i mamy te 14 dni, jak ładnie Unia określiła, na ochłonięcie z tego zakupu, czasami pod wpływem emocji, chwili, to jednak, proszę Państwa, nie powinniśmy przede wszystkim kupować emocjonalnie, ale rozważnie. I tutaj na koniec pozwolę sobie wręczyć panu prezesowi naszą jeszcze ciepłą monografię o zachowaniach osób starszych na rynku e-usług. I to, co bardzo nas ucieszyło, że wśród osób starszych, czyli wieku 60+, wielu konsumentów wiedziało, jaki obowiązuje w tej chwili termin odstąpienia od umowy. Ale to, co również nas chyba zastanowiło, to fakt, że osoby starsze, ale nie tylko, traktują te zakupy online jako pewną rozrywkę, odskocznią od rzeczywistości codziennej, jako spędzenie czasu wolnego. Natomiast powinniśmy pamiętać o tym, że wszystko rodzi określone konsekwencje.
Do tych kwestii przejdziemy. Proszę, panie prezesie.
To na pewno. Natomiast rzeczywiście proszę zauważyć, że tutaj przedsiębiorcy w dobie big data, uczenia maszynowego, rzeczywiście nawet na tych zwrotach bardzo dużo informacji zyskują o konsumencie. Tak? To jest niezwykle cenna wiedza po to, żeby udoskonalić mechanizm sprzedażowy i podsunąć nam to, czego rzeczywiście niekoniecznie potrzebujemy, ale może właśnie zadziałać ten bodziec emocjonalny. Oczywiście między innymi po to jest wydłużony termin sprzedaży, którym też jesteśmy bardzo mocno kuszeni, 30 dni, 100 dni, żeby mimo wszystko zwyciężyła w nas taka chęć, że tak, konsumpcja daje nam frajdę, konsumeryzm to jest to, co jest w nas bardzo mocno i z drugiej strony z punktu widzenia gospodarczego popycha i utrzymuje gdzieś tam rzeczywiście tempo wzrostu PKB, popychało i utrzymywało przez wiele, wiele lat. Natomiast pamiętajmy o tym, że te algorytmy coraz częściej wykorzystywane są przeciwko nam. Dostrzegają to państwa członkowskie, dostrzega to Komisja Europejska, nie zawsze dostrzegają to konsumenci, nie zdając sobie sprawy, że to wywołanie emocji na portalach społecznościowych, przeglądając, gdzie pojawia się jakaś kusząca oferta produktowa, czy usług finansowych, czy alternatywnych inwestycji finansowych, to właśnie jest między innymi ten behawioryzm, który bardzo często stanowi taki krótki impuls, ale jeżeli jest dobrze stargetowany, to rzeczywiście popycha nas do zakupu, nie zawsze gwarantując przestrzeganie naszych praw.
To ad vocem, czy jest jakiś pomysł na ochronę konsumentów w starcie z takimi gigantami cyfrowych technologii, którzy mają pełną wiedzę, coraz większą i coraz większe nakłady inwestują w to, żeby tą wiedzę pozyskać, właśnie po to, żeby takie mikrotargetowanie wprowadzać i przy pewnych formach wpływu skutecznie zachęcając do kupowania.
Ja tylko może tutaj dodam, bo pan prezes wspomniał o tych trendach, to jednym z trendów, które są przewidziane do roku 2030, to jest właśnie coraz silniejsza ochrona naszych danych osobowych. I to my, tak naprawdę konsumenci, powinniśmy dbać o to, aby te nasze dane nie były udostępniane w sposób taki gremialny i łatwy wszystkim, którzy pytają. Natomiast no, tu znowu powracamy do prawa konsumenta. Ja zawsze mówię studentom, że konsument ma nie tylko prawa, ale konsument ma też obowiązki. A te obowiązki to jest właśnie wiedza chociażby, pogłębiana wiedza konsumencka, co może zdarzyć się nam konsumentom, jeżeli nie będziemy tej wiedzy posiadać. A tu może być bardzo wiele. Ja przepraszam, będę czasami się odwoływać do naszych wyników badań, ale kiedy realizowaliśmy projekt na temat ochrony i edukacji konsumentów na wybranych rynkach usług, bo te mnie szczególnie interesują, to przeprowadziliśmy badanie nie tylko wśród konsumentów, ale także wśród usługodawców, między innymi w przedsiębiorstwach finansowych. Co się okazało, że pracownicy tychże instytucji doskonale zdają sobie sprawę ze słabości konsumenta, z jego niewiedzy. Zresztą no sama powiedziałam, że chyba ostatnią książkę, którą napiszę w swoim życiu zawodowym, to będzie pamiętnik sfrustrowanego konsumenta, ponieważ mam bardzo wiele złych doświadczeń jako konsument. Natomiast no właśnie...
Zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby inni mieli mniej. Właśnie ten element ochrony przed cyfrowymi gigantami technologicznymi. Czy pan prezes ma jakiś pomysł na pewne działania, które tutaj można podjąć?
Tutaj bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów, o której dzisiaj rozmawiamy, ale też o ochronę konkurencji. Widoczne jest to od właściwie 2-3 lat już bardzo, bardzo mocno, że Komisja Europejska dostrzega ten problem, ale chce być w nim coraz mocniej obecna. Więc między innymi, jeżeli chodzi o zmianę legislacji i obowiązków, które są po stronie przedsiębiorców, widoczne jest to, że już za chwilę także usługi świadczone darmowo dla konsumenta nieodpłatnie, może nawet, nieodpłatnie, jeżeli chodzi o płatność w uznanych walutach, będą traktowane jako usługi, gdzie jedna strona zawiera umowę i płaci danymi osobowymi, druga zaś dostarcza usługę z wszelkimi konsekwencjami. I tutaj również te obowiązki oczywiście wszystkim się gdzieś tam od razu otwierają, czyli prawo odstąpienia od umowy, możliwość wyczyszczenia danych, ale też między innymi proszę zauważyć, że możemy mieć do czynienia z praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów w dużo szerszym znaczeniu, między innymi jeżeli chodzi o wprowadzenie konsumentów w błąd, jeżeli chodzi o też żądanie rekompensaty w związku z tym, jeżeli formalnie zapłata wystąpiła tylko w danych osobowych, bo proszę zauważyć, że cały big data opiera się właśnie na tym biznesie, na możliwości wykorzystania tych danych i monetaryzacji ich przez molochy technologiczne, jak to czasami negatywnie, ale niekiedy słusznie się je określa, bo to są podmioty, które potrafią bardzo sprawnie monetyzować nasze dane osobowe i to jest ogromne wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie tak z punktu widzenia konsumenta, żeby zbudować to know-how, ale jednocześnie z punktu widzenia organów odpowiedzialnych za konkurencję, po to, aby ochronić konsumentów, ochronić przedsiębiorców przed nieuczciwym wykorzystaniem, tym significant market power, czyli tą zdolnością tych podmiotów do tego, żeby wykorzystywać dane przeciwko rynkowi, przeciwko konsumentom, ale też przeciwko konkurencyjnym przedsiębiorcom. Już teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie trwają przygotowania do przygotowania e-labu na poziomie europejskim po to, żeby te praktyki na poziomie postarzania z elektroniki, czy poprzez dedykowane oprogramowanie, czy inne tego typu usługi, żeby rzeczywiście przeciwdziałać im. Ale nie tak dawno, wczoraj rozmawiałem z Andreasem Muntem, szefem Bundeskartelamtu i między innymi dyskutowaliśmy o Digital Market Act, czyli przepisach właśnie w zakresie antymonopolu i tutaj widzimy, że nawet komisja próbuje dużo bardziej tematów przejąć, zapominając jak ważna jest rola National Competition Authorities, czyli podmiotów takich jak UOKiK, które lokalnie potrafią rzeczywiście rozpoznawać tego typu praktyki, bo jednak pamiętajmy, to jest trend, on jest na poziomie big techu, ale już te narzędzia wykorzystują mniejsze podmioty. Jeżeli my nie będziemy mieli know-how, nie będziemy mieli narzędzi, nie będziemy mieli wiedzy, jak tego typu praktykom przeciwdziałać, pozwolimy właśnie na, de facto dopuścimy do tego, żeby na tym poziomie mniejszych przedsiębiorców, dużych, średnich, ale nie big techu, żeby te praktyki występowały. Będziemy opóźnieni. Na to absolutnie nie ma mowy i musimy zadbać o to, żeby te relacje także w świecie cyfrowym były relacjami uczciwymi.
Ale na poziomie lokalnym łatwiej będzie ochronę niż na poziomie regionalnym?
Przy transgraniczności niekoniecznie, ale po pierwsze mamy platformy, które działają na poziomie pojedynczych krajów. Amazon jest międzynarodowy, ale Allegro już nie. Rzeczywiście to jest ten główny rynek i mamy wiele tego typu lokalnych firm, natomiast proszę zauważyć, wiele wyszukiwarek, wiele nawet biznesów tradycyjnych korzysta z doświadczeń, z wiedzy czy z danych użytkowników, którymi obracają, które kupują, czy usług, które mimo wszystko przenoszą poprzez czy to portale, czy aplikacje, czy przez swoje strony internetowe. Więc wykorzystanie tych mechanizmów i wiedza o nich, wiedza o tym, jak rozpoznawać, proszę zauważyć, że to są całkiem inne kompetencje. To nie są kompetencje, że puścimy do analizy praktyki 5 prawników i oni stwierdzą, tak wystąpiła. Nie. Musimy mieć analityków biznesowych, musimy mieć dostęp do różnych danych w danym sektora podatkowego, bankowego, możliwości też bardzo mocnych informatyków, a niekiedy programistów, którzy na przykład będą w stanie wychwycić, gdzie na poziomie chmury występują praktyki, które niszczą konkurencję. A tego typu praktyki już identyfikujemy i oczywiście tutaj jest absolutna dysproporcja pomiędzy biznesem a organami antymonopolowymi czy organami ochrony konsumentów. Tu wsparcie Komisji Europejskiej jest absolutnie nieodzowne, ale przede wszystkim transformacja, która musi się dokonać na poziomie właśnie organów ochrony konkurencji, ochrony konsumentów na poziomie lokalnym i silnej współpracy w ramach sieci czy ISPN-u, jeśli chodzi o ochronę konsumentów, czy ICN-u na poziomie ochrony konkurencji właśnie po to, żeby te transgraniczne praktyki łamiące uczciwe zasady współpracy, czy prawa konsumentów, czy uczciwy biznes, żeby im jak najszybciej i skutecznie przeciwdziałać.
mówiliśmy o tych różnych okresach zwrotu, o tych świadomości konsumentów, ile czasu mam na zwrot towaru, ale mamy pytanie od publiczności od drugiej strony. Czy czekanie 180 dni na zwrot pieniędzy w związku z odwołanym wyjazdem czy lotem to rozwiązanie fair z perspektywy konsumentów? To na pana prezesa patrzę, bo jest taki bezpośrednim adresatem.
Tak, gdzieś tam zawsze jest nadzieja, że może najpierw pani profesor będzie chciała się wypowiedzieć. No, proszę państwa, oczywiście regulacje europejskie od dawna są znane. Tak? Rzeczywiście ten zwrot powinien nastąpić w przewidzianym w tradycyjnych przepisach terminie i tutaj wprowadzenie na przepisach covidowych, tarczowych terminu 180 dni jest niekorzystne z punktu widzenia konsumentów, bez dwóch zdań. Natomiast oczywiście mówimy między innymi o sytuacjach, które zostały przewidziane choćby na poziomie kodeksu cywilnego, na poziomie klauzuli rebus sic stantibus. Mamy czasy niespokojne i między innymi po to gdzieś te wytrychy prawne zostały umieszczone, żeby rozwiązania chroniące konsumentów nie eliminowały z rynku podmiotów, a zatem nie eliminowały ofert i powiedzmy takiej bioróżnorodności w gospodarce na poziomie konkurencji. Stąd tak powinniśmy otrzymywać te środki wcześniej. I nie jest to, i ten zapis w mojej opinii oczywiście nie jest w interesie konsumentów, ale ma na celu przetrwanie przedsiębiorców działających na tym rynku. Proszę zauważyć, że tutaj też wsparcie instytucji publicznych również wystąpiło, jeżeli chodzi na przykład o Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czy w ogóle działalność UFG i środki wypłacane też na poziomie ubezpieczeń. Natomiast mówimy o sytuacji absolutnie nadzwyczajnej. Przy tych zwrotach ja nie mam wątpliwości, że na pewno byłoby dużo więcej upadłości, jeżeli chodzi o firmy turystyczne i jeżeli chodzi o na przykład przewoźników lotniczych. Więc tutaj z jednej strony mówimy o prawach konsumenta, a z drugiej o tej odpowiedzialności konsumenta za to, żeby podmioty na rynku przetrwały i mogły w przyszłości świadczyć dalej usługi. Ja osobiście z tej zmiany absolutnie nie byłem zadowolony, natomiast miałem świadomość tego, że od tego zależy też przetrwanie wielu podmiotów, które zatrudniają pracowników, utrzymują rodziny, funkcjonowanie całej gospodarki, więc gdzieś to jest ten element nadzwyczajności.
Taka cicha zgoda trochę na zawieszenie pewnych praw konsumenckich.
I ona też jest na poziomie Komisji Europejskiej, mówiąc już tak troszkę od kuchni, Komisja Europejska ma świadomość tego, że musi zrobić przegląd przepisów w 2021 roku, żeby właśnie zobaczyć, czy gdzieś tego typu mechanizmy bezpieczeństwa nie powinny być wstawione po to, żeby zapewnić ciągłość trwania, a zatem tutaj pewne takie sustainability po stronie biznesu, gospodarki właśnie na takie absolutnie nadzwyczajne czasy, gdzie powiedzmy wprost, cierpi na tym każdy biznes. Od choreki, która jest wyłączona, poprzez nawet niekiedy nawet te branże, które się rozwinęły, na przykład usług cyfrowych, również borykają się z pewnymi problemami. Sytuacja, gdy mamy tak dużą niepewność na rynku, takie zawirowania, nie jest sytuacją optymalną.
Mamy też pytanie od publiczności w sprawie tego wątku przedsiębiorców, konsumentów objętych ochroną szerszą. Czy powinni oni być objęci również ochroną UOKiK-u w zakresie klauzul abuzywnych?
Rozumiem, że to tak do mnie skierowane. Proszę państwa, myślę, że tak, dlatego że klauzule abuzywne to są te zapisy, które mogą być niekorzystne. I znamy bardzo wiele przypadków, wystarczy wejść na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie i zobaczyć, jak wiele takich spraw zostało zgłoszonych przez konsumentów. Jeżeli teraz przedsiębiorca, ten jednoosobowy, ma być konsumentem, to oczywiście on ma prawo do tego, aby umowę, którą zawiera, a pamiętajmy, że każda umowa sprzedaży, ona nie musi być pisemna, prawda, może być ustna, też obowiązuje w świetle kodeksu cywilnego. W związku z tym tutaj pojawiły się takie głosy ze strony przedsiębiorców nie będących właśnie, nie prowadzących działalności jednoosobowej, sprzeciwiające się temu. Ja uważam, że wszystko, co reguluje relacje między konsumentem a firmą i co by mogło naruszać właśnie nasze prawa, powinno być z całą stanowczością tutaj ścigane, że tak powiem, kolokwialnie. I doceniane powinno być to, że chcemy chronić właśnie, bo przecież, proszę Państwa, my jako konsumenci często nie mamy wiedzy. Nie mamy wiedzy prawniczej, nie mamy wiedzy technologicznej. No, jesteśmy słabszym ogniwem.
To jest inna sytuacja. Przedsiębiorca, konsument, który korzysta z pewnych praw. Panie prezesie, jaki jest...
Temat abuzywności jest tematem niezwykle złożonym i niezwykle trudnym. Ja może troszkę Państwu rozszerzę, bo nie każdy rozumie, czym właściwie jest abuzywność. Mówimy przede wszystkim wówczas o klauzulach niedozwolonych, które w przypadku relacji konsument-przedsiębiorca świadczą o tym, że profesjonalny użytkownik czy profesjonalny podmiot pod tytułem przedsiębiorca, mający dużo szerszy zakres informacji, szerszy zakres wiedzy, wykorzystuje to względem słabszego użytkownika czy słabszego podmiotu względem konsumenta po to, żeby no, najczęściej rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby jego żeby ta strona stosunku umowy miała dużo słabszą pozycję. I przez wiele lat abuzywnością zajmował się Sąd Właściwy do Spraw Ochrony Konkurencji Konsumentów. Te kompetencje przeszły do prezesa UOKiK-u i wokół abuzywności toczy się obecnie bardzo duża dyskusja. Po pierwsze dyskusja, jeżeli chodzi o klauzule abuzywne w sektorze finansowym. I ona jest wywołana przez banki, które przespały wiele lat, kiedy mogły rozwiązać problemy klauzul abuzywnych i klauzul modyfikacyjnych. Uznając, że to nie jest problem, którym powinny się zajmować, między innymi Związek Banków Polskich. Druga sprawa to jest abuzywność w sensie działań na poziomie Komisji Europejskiej, która między innymi w zakresie New Consumer Agenda doszła do jeszcze dalej idących wniosków, mianowicie takich, że klauzule abuzywne powinny być penalizowane, a wobec tego sankcje finansowe po stronie organów odpowiedzialnych powinny być nakładane za stosowanie tego typu klauzul. Czy w relacji przedsiębiorca i osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą powinniśmy określać, czy doszło do abuzywności, czy nie? To jest niezwykle trudny i złożony mechanizm, ponieważ jest pytanie zawsze, na ile profesjonalny, na ile osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rzeczywiście jest słabszą stroną i musi być chroniona, jeżeli na przykład jest profesjonalistą i miał wiedzę i w pełni świadomie decydował się na zawarcie kontraktu. To wymagałoby rzeczywiście mocnego przedyskutowania tej kwestii, przeanalizowania, bądź na przykład określenia, kiedy jest chroniony, a kiedy rzeczywiście mówimy o równorzędnych stosunkach i te relacje powinny zachować obecną swobodę w zakresie ustalenia relacji. Natomiast pamiętajmy, że abuzywność jest niezwykle istotna z punktu widzenia naszych interesów jako konsumentów. Na chwilę obecną prezes UOKiK-u stwierdza, czy klauzula jest abuzywna, zapis prawny w kontrakcie jest abuzywny, czy nie. Jeżeli jest, wpisuje do rejestru i wówczas prawa przedsiębiorcy z tytułu klauzuli abuzywnej nie mogą być wykonywane i konsument nie może cierpieć z powodu jej istnienia. I oczywiście między innymi teraz sektor finansowy bardzo mocno sprzeciwia się abuzywności, atakuje abuzywność, wskazując między innymi na kwestie kredytów frankowych. Natomiast po pierwsze sektor finansowy zapomina, że miał czas i zwracali, jako UOKiK, prezes UOKiK-u zwracał uwagę na to, że kwestia abuzywności musi być rozwiązana, że banki muszą te kwestie bardzo mocno przepracować, usunąć te klauzule po to, żeby rzeczywiście wraz z wygasaniem kontraktów nie było ich negatywnych skutków. Ale co więcej, atak na prezesa UOKiK-u jako organ ochrony konsumentów jest absolutnie niedopuszczalny, co więcej jest niestosowny. Ten przykład klauzul abuzywnych, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, ja tylko przypomnę, to nie prezes UOKiK-u stwierdzał, czy te klauzule były abuzywne, ale jeszcze sąd w indywidualnych sprawach, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więc tutaj my przejęliśmy obowiązki, realizujemy to dalej na tych samych przepisach. Co więcej, nie ma tutaj pewnej dowolności, czy to jest w interesie publicznym, czy nie. Więc wykonujemy te obowiązki tak, jak realizował to sąd, właśnie po to, aby w oparciu o niekorzystne dla konsumenta przepisy nie było wykorzystywania tej pozycji, powiedzmy takiej, to nie jest dominująca pozycja, oczywiście w sensie przepisów antymonopolowych, ale tej silniejszej pozycji na konsumencie.
To czy tutaj w sporze frankowicze banki możemy jakiegoś przełomu się spodziewać po stanowisku UOKiK-u?
No tutaj stanowisko UOKiK-u już od pewnego czasu jest niezmienne i rzeczywiście to, czego się nie spodziewały banki, to jest wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaka. I oczywiście tutaj my od dawna czekamy na to, aż sektor bankowy wyjdzie z propozycjami korzystnymi dla konsumentów. Nawet spotkanie się w połowie drogi jest tym, co dla wielu konsumentów jest wystarczające. Danie wyboru pomiędzy spotkaniem się w połowie drogi po to, żeby ograniczyć maksymalnie problem salda, z którym duża część kredytobiorców została, i z drugiej strony, jeżeli ktoś nie chce z tej opcji skorzystać, pójście do sądu i tam wówczas indywidualnie z własnym roszczeniem pozostawienie tego do dyspozycji sądu, to jest to, na co od dawna jako UOKiK czekamy. Niemniej jednak przez długi czas sektor bankowy był pewien swojego i był pewien tego, że rzeczywiście te rozstrzygnięcia prawne będą uwzględniały interes branży. I propozycje, które były ostatnio, między innymi propozycje Związku Banków Polskich, niestety, ale pokazują dalsze niezrozumienie. Propozycja pod tytułem prowadziliśmy biznes, pewne ryzyka, których byliśmy świadomi, zmaterializowały się, są poważne napięcia społeczne, więc może niech państwo przejmie ten cały portfel, który został od banków i przejmie na siebie odpowiedzialność za prowadzony przez banki biznes. No to są propozycje, które, no, których wcześniej absolutnie się nie spodziewałem, że w ogóle ktoś może z tego typu propozycjami wyjść publicznie.
Jak mówimy o rynku finansowym, to też tutaj pewien pomysł, który UOKiK wprowadził, związany z uderzeniem w piramidy finansowe. Bo widziałem, że zaczęliście państwo też piętnować naganiaczy piramid finansowych, bo do tej pory przedmiotem zainteresowania byli albo organizatorzy i to po wielu latach dochodziło do pewnych konsekwencji, albo ofiary, które do końca nie miały możliwości ochrony. I teraz pewne działania, czy to będzie intensyfikowane, czy jakieś jeszcze inne pomysły w zakresie ochrony konsumentów na rynku finansowym państwo chcieliby wprowadzić? I też czy pani profesor widzi jakąś konieczność poszerzenia takich narzędzi?
No, ja myślę, proszę państwa, że kiedy tak czytam, bo dosyć często się pojawiają informacje dotyczące piramid finansowych i tutaj konsument no, nie powinien liczyć na te łatwe zyski, takie od zaraz niemalże, nie uczy się na błędach niestety. Ta chęć pomnożenia szybkiego tych oszczędności, które mamy, no, doprowadza często do sytuacji bardzo trudnych dla konsumentów. I tu niewątpliwie ta ochrona konsumentom jest potrzebna. I to taka ochrona, która faktycznie będzie przeciwdziałała tym sytuacjom, które są no, niebezpieczne z punktu widzenia szczególnie osób starszych, bo pamiętajmy, że ten segment osób starszych, którego jeszcze dzisiaj żeśmy nie dotknęli, jest szczególnie narażony na różne sytuacje, które no, jak gdyby tym ludziom gmatwają życie nawet, można powiedzieć. I to nie tylko są piramidy. Natomiast, no jak mówię, tutaj wielokrotnie już dzisiaj powtarzaliśmy, że ta rzetelna informacja, ta ostrożność w tych decyzjach, nie oczekiwania cudów, bo cuda się zdarzają, ale na pewno nie na tych rynkach. No i ta wiedza jest, tylko trzeba wiedzieć, gdzie po nią sięgnąć. I to, co ja mówiłam wcześniej, konsument ma prawa, ma obowiązki. Zdobywanie rzetelnej wiedzy jest także obowiązkiem konsumenta.
Być może no, ale na błędach będzie miał motywację, żeby tą wiedzę później pozyskać, ale nie wiem, czy to jest właściwy kierunek.
To nie jest właściwy kierunek i tutaj oczywiście mamy bardzo dużo do zrobienia. Ja mam pełną świadomość tego, jak wielkie są ryzyka, jak poważna to jest materia między innymi. Dlatego zaczęliśmy z początkiem lipca bardzo daleko idącą kampanię Sprawdzaj, Czytaj, Pytaj właśnie po to, żeby też uświadomić konsumentów o tych inwestycjach alternatywnych. Mamy czas niskich stóp procentowych i to jest dodatkowy impuls, gdzie ludzie szukają tych alternatywnych inwestycji, szukają możliwości zrealizowania czy lokowania oszczędności na wyższy procent i to już nie jest tak, że przedsiębiorca musi zaoferować 20, 15, 10%. Five is fine. Tak? Jak zaoferuję 5%, biorę w ciebie.
Och, to jest bardzo dobra oferta.
Tak. I to jest bardzo poważne ryzyko, bo rzeczywiście okazuje się, że ta ułuda tego, że oferta jest zbyt atrakcyjna, żeby była prawdziwa, ona już aż taka nie jest. 5% dla wielu osób to jest okej, czyli to pewnie tak jeszcze jest uczciwe, bo jeszcze 4 czy 5 lat temu tyle było na lokatach. Więc tutaj oczywiście te alternatywne inwestycje to jest bardzo poważne, stanowią bardzo poważne wyzwanie. My też informujemy, chcemy docierać z tą informacją, żeby ustrzec, żeby rzeczywiście też uświadamiać, ale to jest niezwykle trudne. Dlatego jako instytucja musimy być sprawni, żeby też współpracować z innymi instytucjami. Ta potrzeba jest niezwykle aktualna. Naszą rolą jako UOKiK-u i moją jako prezesa UOKiK-u, jako organu odpowiedzialnego za ochronę konsumentów, jest formalnie przeciwdziałać systemom promocyjnym typu piramida. Piramidy finansowe są ścigane przez organy ścigania, policję, prokuraturę. Gdzie jest różnica, ktoś powie? No, istnieje ryzyko, różnica, tak? Systemy promocyjne, czyli tam, gdzie dostaje dodatkowe wynagrodzenie rosnące w zależności od tego, ile osób zachęca. Piramida finansowa, udział, akcjonariat i tutaj rzeczywiście moja wartość, wówczas na przykład kapitału rośnie, zapraszając do przedsięwzięcia kolejne osoby. I tu najczęściej system się sypie w momencie, gdy już rzeczywiście urośnie i kolejne wpłaty czy kolejne wynagrodzenia nie mogą być pokrywane z wpłat pozyskiwanych przez system.
Czyli ten pomysł
naganiacze? Absolutnie tak. Promocja. Czy to są naganiacze, czy to są kojoty, czy jakiekolwiek osoby promujące tego typu piramidy czy systemy promocyjne, my będziemy ich bardzo mocno cisnąć. Co więcej, zacieśniamy współpracę z prokuraturą właśnie po to, żeby tego typu praktyki i działania na konsumentach były jak najszybciej eliminowane z rynku. Druga sprawa, w ramach rozporządzenia CPC, które teraz implementujemy w zmienionej formie, między innymi jest możliwość blokowania stron internetowych. To narzędzie zostało przewidziane przez Komisję Europejską po to, żeby przeciwdziałać praktykom, które coraz częściej realizowane są negatywnym na konsumentach w Polsce, w języku polskim, i robią to niejednokrotnie Polacy, którzy założyli działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w innych krajach bez kapitału, zdalnie w 24 godziny i rzeczywiście w oparciu o te przedsiębiorstwa pozyskują kapitał. Więc my wiemy, że tam, gdzie inne narzędzia, te, które mamy, nie są dostępne, my musimy odcinać dostęp tych nieuczciwych przedsiębiorców, których jedyną intencją jest najzwyczajniej w świecie oszukanie nas, okradzenie konsumentów, odcinać ich od możliwości dystrybucji tego typu projektów. Projektów inwestycji, różnie to jest oczywiście nazywane. Natomiast to jest niezwykle ważne, żeby to było skuteczne. Im szybciej, tym mniejsze grono osób poszkodowanych. Musimy tutaj na bieżąco też śledzić techniki, one się zmieniają. Coraz częściej wykradziony wizerunek sportowca, celebryty, biznesmena, który mówi, że oni znają źródło sukcesu, nie chcą się tym podzielić. Kliknij i sprawdź, jak zarabiać z domu za darmo. Będziesz jeździł do luksusowych hoteli, pieniędzy miał mnóstwo, niczym nie będziesz musiał się przejmować. I między innymi naganiacze zarabiają na tym, że promują się właśnie tymi luksusowymi samochodami wynajętymi, odwiedzają różne kraje, a w rzeczywistości uczestniczą w bardzo haniebnym procederze. I musimy im skutecznie przeciwdziałać. Tutaj nie ma taryf ulgowych.
Chciałem też spełnić oczekiwanie pani profesor i na krótko jeszcze do wątku ochrony osób starszych. Pan prezes mówił, że będą pewne rozwiązania eliminujące pokazy garnków, kołder, te wydarzenia takie eventowe, takiej sprzedaży, gdzie ten element prania umysłów, psychomanipulacji wykorzystywany przez godzinę może sprawić, że ktoś kupuje kołdrę, która ma wszystko móc za kilka tysięcy złotych. Czy są jakieś pomysły? Pani profesor i pani...
Proszę Państwa, to wcale nie jest wymyślony przykład, o którym powiedział nam prowadzący nasze webinarium, dlatego że starsi ludzie często uczestniczą w tych podcastach, kiedy nie mieliśmy oczywiście pandemii. I faktycznie łatwo ich było namówić na kupno wielu produktów, które miały w sposób cudowny ich uzdrowić, które miały spowodować, że bóle nagle znikną, że te garnki zapewnią nam zdrowe odżywianie i tak dalej. Te produkty, proszę Państwa, bardzo często były dużo droższe, niż gdyby poszukano je po prostu na rynku. Natomiast pamiętajmy, że osoby starsze są tym najsłabszym segmentem rynku. Są dosyć mają może mniejszą wiedzę, są bardziej skłonni wierzyć w to słowo, które jest do nich kierowane. Ale mało tego, często te osoby były namawiane, aby te produkty kupiły na kredyt, a potem nie mogły już skorzystać z odstąpienia od umowy, bo nagle właśnie ta osoba, ten naganiacz, jak pan prezes określił, znikała jakoś. Więc myślę, że tutaj bardzo cenię te
pozycje. Uwaga, problemu jest duża. Panie prezesie, czy jest jakiś sposób na rozwiązanie?
Jest sposób. Oczywiście to trzeba zrobić bardzo mądrze po to, żeby nie ograniczać pewnej swobody funkcjonowania uczciwych przedsiębiorców. I na tym polega sztuka, żeby to zrobić selektywnie, żeby ograniczyć do minimum możliwość działania tych podmiotów, które robią to już systemowo, proszę państwa, bo to jest często, to są konsorcja, gdzie jedna firma wydzwania wszystkich lokalnie. Oczywiście często tutaj mówimy też o wykradzionych danych osobowych, to zagadnienie zostawia, ale jest podmiot, który jest w jakimś stopniu dysponentem danych. Inny obdzwania i proponuje. Kto inny sprzedaje, a kto inny jeszcze organizuje event. Stąd między innymi jest bardzo duża elastyczność tych podmiotów, absolutnie techniki manipulacyjne. To jest opanowane do perfekcji, bez względu, czy to jest stacjonarny w jakimś hotelu pokaz kołder, garnków, AGD, świetnych urządzeń wielofunkcyjnych, pakietów zdrowotnych, proszę państwa, między innymi wykorzystujących to, że usługi medyczne nie podlegają rzeczywiście zwrotowi. Tutaj jest dużo trudniejsze dochodzenie praw, czy niekiedy wyeliminowane z tytułu rękojmi. Więc te schematy muszą być nieuczciwe, eliminowane z rynku. To, co tutaj pani profesor też powiedziała, to jest też niezwykle ważny element, mianowicie to, że formalnie jest to w ogóle dopuszczone, żeby ktoś mógł na pokazach, a zatem poza siedzibą przedsiębiorcy, to są formalnie transakcje zawierane na odległość, żeby mógł jeszcze korzystać z finansowania zewnętrznego, gdzie niekiedy jest tak, że na miejscu jest firma pożyczkowa, która oferuje finansowanie na wysoki procent, a nawet, przepraszam bardzo, procent jest wysoki, ale już jest normowany, ale koszty pozaodsetkowe są wysokie, jest to ryzyko wpadnięcia w pętlę zadłużenia, bądź ewentualnie, jeżeli nie ma pan, no to zapraszamy, zawieziemy do banku, będzie możliwość tam kredytu albo ewentualnie wyciągnięcia środków. Tego typu praktyki są absolutnie haniebne i to jest rzeczywiście kwestia mądrych rozwiązań. Proszę pamiętać, ci ludzie, ci przedsiębiorcy nieuczciwi, większość przedsiębiorców to są przedsiębiorcy uczciwi. My się tymi uczciwymi nie zajmujemy, kibicujemy im bardzo mocno, nawet jak któryś popełnia jakieś błędy, od tego są wystąpienia miękkie, żeby je skorygować. Ale nieuczciwych musimy te praktyki negatywne eliminować z rynku. Przykład, proszę państwa, urządzenie wielofunkcyjne, sprzedawane, oferowane konsumentom, też osobom starszym, cudowne urządzenie, promocyjna cena 4,5 tysiąca złotych, w rzeczywistości nie była promocyjna, koszt zakupu tego urządzenia nie przekraczał 300 zł. Tak? Kołdry podobnie, ale proszę państwa, jeżeli ktoś w ramach pielgrzymki do miejsca kultu w jedną i w drugą otrzymuje pranie mózgu, że to wpływa na nowotwory, na jego zdrowie, że bóle się powiększają. Jak możesz, droga konsumentko, nie dbać o swoją rodzinę i gotować w tych garnkach, a nie w naszych garnkach, które są bezpieczne? No niestety, ale to są te techniki manipulacji, które rzeczywiście musimy zwracać uwagę i też ostrzegać seniorów, żeby rzeczywiście wskazywać im, że nie. Warto przemyśleć, nic pochopnie. Trzeba bardzo mocno czuwać też nad osobami właśnie starszymi.
Nasz czas powoli dobiega końca. Rezerwowaliśmy połowę wątków mniej więcej, więc liczę, że będzie jeszcze okazja, żeby pana prezesa zaprosić i tą rozmowę kontynuować, bo temat jest bardzo ważny i tutaj ta dzisiejsza rozmowa pokazała. Tradycją naszego forum jest to, że w ostatniej części prosimy o wzajemne pytania. Poproszę pana prezesa o pytanie do pani profesor i na zasadzie wzajemności, też technice wykorzystywanej w ramach takich psychomanipulacyjnych pokazów. Poproszę o pytanie ze strony pani profesor do pana prezesa.
Czyli rozumiem, że ja zaczynam. Panie prezesie, niedawno pojawiła się informacja, że ma być zlikwidowana jedna z instytucji, która jest mi dosyć bliska, choćby dlatego, że przez kadencję byłam tam członkiem rady takiej doradczej. Myślę tutaj o rzeczniku finansowym, wcześniej rzecznik ubezpieczony. Ja z punktu widzenia własnego oceniam niezwykle tę działalność jako skuteczną i potrzebną, czy rzeczywiście coraz więcej spraw, które przejmuje UOKiK, aczkolwiek one są niezwykle cenne i potrzebne, ale czy UOKiK będzie w stanie udźwignąć kolejne jeszcze działania, bo wiadomo, że do takich działań potrzebne są, tutaj potrzebne jest zaplecze przede wszystkim, prawda? I czy lepiej tego rzecznika nie zostawić w spokoju, bo on już jest po raz któryś oczywiście postrzegany jako instytucja, którą nie wiedzieć czemu powinniśmy zlikwidować.
I proszę odpowiedź w pół minuty.
To jest niemożliwe, więc pierwsza sprawa to, proszę Państwa, nie mówimy o żadnej likwidacji. Rzeczywiście gdzieś tam sam rzecznik broniąc się wskazywał, że to jest likwidacja. Nie mówimy o absolutnie żadnej likwidacji. To, co tworzy instytucję, to są normy, jeżeli chodzi o te kompetencje, jeżeli chodzi o narzędzia egzekutywy, ale to jest też kompetentny zespół ludzi, który wówczas przejdzie do UOKiK-u i będzie wykonywał tą samą pracę, ale korzystając z efektów synergii. My realnie widzimy rocznie 80 tysięcy skarg, które do nas, przepraszam bardzo, 120 tysięcy, które do nas wpływa. U rzecznika finansowego jest 80, my ich nie widzimy. Podobnie tych, które są u rzeczników praw konsumenta, łącznie to jest 700 tysięcy skarg, które rzeczywiście muszą być dobrze zaopiekowane. Co więcej, nasza działalność, jeżeli chodzi o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, coraz częściej dotyka usług finansowych. One są bardzo ważne dla konsumentów. Co więcej, mamy te negatywne doświadczenia, jeżeli chodzi o dwie ostatnie dekady, że to właśnie na rynku, na usługach finansowych i na inwestycjach najwięcej tracili konsumenci. I tutaj, jeżeli my zajmujemy się bardzo mocno tą tematyką, ale z punktu widzenia zbiorowych interesów konsumentów, gdzie niejednokrotnie dobijają się do nas konsumenci i oni nie rozumieją, dlaczego nie możemy im pomóc w ich indywidualnych sprawach i musimy ich odsyłać. Jednocześnie jest rzecznik finansowy, gdzie nie ma kompetencji, które my mamy i narzędzi, które my mamy. Ta synergia na poziomie ochrony konsumentów, zbiorowych ich interesów, gdzie mówimy o powszechności i indywidualnych narzędziach, palecie narzędzi, które będą do dyspozycji, one są niezwykle ważne, żeby skutecznie eliminować nieuczciwe praktyki z rynku. I skupienie ich w jednej instytucji, wymiana doświadczeń, zasoby, które będą wówczas pracowały i na zbiorowych, i na indywidualnych, to jest solidne stworzenie przeciwwagi dla instytucji finansowych, bardzo zamożnych, posiadających bardzo duże środki na zabezpieczenie swoich interesów prawnych, gdzie wówczas pozycja konsumentów jest nieproporcjonalnie słabsza. My musimy to zmienić. I to jest bardzo ważny krok do tego, aby rzeczywiście w tym newralgicznym obszarze, jakim są usługi finansowe, dokonać tej zmiany, w mojej opinii bardzo korzystnej dla konsumentów. Po dyskusjach z zeszłych tygodni też to podziela Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt jest na etapie, gdy trafi na Sejm. Te wątpliwości, które gdzieś tam się pojawiały, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy rzeczywiście są te sprawy doszlifowane i idziemy dalej, żeby ta pozytywna zmiana dla konsumentów na rynku finansowym, tak ważnym, dokonała się, żeby konsument był jeszcze lepiej chroniony. Serce rzecznika finansowego jako instytucji, ludzie, narzędzia, to zaplecze, to know-how, przechodzi do UOKiK-u i wspólnie w ramach jednej organizacji walczymy o konsumenta.
Panie prezesie, bardzo dziękuję i proszę o pytanie do pani profesor.
Pani profesor, to ja tak na bieżąco. Jednym z niezwykle poważnych wyzwań, o których rzeczywiście tutaj też rozmawiamy, jest edukacja konsumencka. W mojej opinii jest to coś niezwykle trudnego, żeby docierać. Wiem, że nowi konsumenci wchodzą na rynek, jeżeli chodzi o oszczędności, ale też o konsumowanie. Chcemy, żeby byli coraz lepiej przygotowani cyfrowo, transformacja cyfrowa, ekologiczna, o tym wspomniałem. Jak rzeczywiście edukować konsumentów w długiej perspektywie, żeby jeszcze lepiej potrafili dbać o swoje prawa, żeby rozumieli tą odpowiedzialność i żeby była świadomość.
I też pół minuty, pani profesor.
Ja szybciutko postaram się. Otóż, proszę państwa, od dawna lansuję takie powiedzenie od przedszkola do późnej starości. I wydaje mi się, że ta edukacja konsumenta powinna rozpoczynać się właśnie na tym najniższym szczeblu nauczania, jakim jest przedszkole. To nie tylko prawa, to także umiejętność gospodarowania środkami finansowymi, a wiemy, że dzisiaj dzieci już te własne własne środki finansowe mają. Natomiast jeśli chodzi o edukację, ja powiem, że bardzo bym sobie życzyła, żeby przedmiot ochrona i edukacja konsumentów był wdrażany nie tylko na różnych poziomach nauczania, ale żeby w naszej uczelni, uczelni ekonomicznej, był to przedmiot obowiązkowy. Dlatego, że każdy z nas, jak powiedział kiedyś pan prezydent Stanów Zjednoczonych, a 15 marca będziemy obchodzili kolejny rok Światowy Dzień Praw Konsumenta, każdy z nas powinien być wyposażony w wiedzę. Wiedzę na temat praw, wiedzę jak zachowywać się na rynku, wiedzę jak unikać właśnie tych decyzji, które potem pociągają za sobą, jak pan prezes dzisiaj nam szeroko naświetlił sytuację na różnych rynkach, żeby mógł czuć się wreszcie pełnoprawnym uczestnikiem rynku, ale partnerem dla biznesu. W związku z czym postuluję dzisiaj, abyśmy rozważyli sytuację, czy taki przedmiot nie powinien być po prostu obowiązkowy.
Bardzo dziękuję za ten głos. Szanowni Państwo, gośćmi czwartkowego forum SGH był pan prezes Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dziękuję bardzo.
Oraz pani profesor Anna Dąbrowska, kierownik Katedry Badań Zachowań Konsumentów SGH.
Dziękuję bardzo.
Nazywam się Bartek Majewski. Program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiowski. A już dzisiaj zapraszam Państwa na następne czwartkowe forum SGH. Naszymi gośćmi będzie pan profesor Marcin Wojtysiak-Kotlarski, znany badacz startupów, kierownik Zakładu Strategii Międzynarodowych i pasjonat startupów, a rozmówcą zewnętrznym będzie pan dyrektor Marcin Seniuk z Departamentu Rozwoju Startupów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. No i przy takim składzie gości temat spotkania to oczywiście będzie rozwój startupów. Serdecznie zapraszam, dziękuję, do widzenia.
Ja tylko pozwolę sobie przekazać jeszcze panu prezesowi publikację, może będzie interesująca i przydatna.
Dziękuję ogromnie, panie profesorze.